No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie Potłuczone. Jak zawsze, jak co tydzień, jak co niedziela, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i że zanurzymy się w kolejnej, myślę, ważnej, pięknej, trudnej jak zawsze, ale naprawdę pięknej i z happy endem dzisiaj historii. Kochani, na początek, jak zazwyczaj, kilka komentarzy od Was, które sobie spod ostatniego odcinka wynotowałem. Posłuchajcie, co tam piszecie, chociaż akurat ci, którzy napisaliście, to wiecie, co piszecie. No, ale żeby inni też zauważyli. Kasia. Kasia pisze tak, a ja słucham na Phuket w Tajlandii. Jest już po drugiej w nocy. Jestem mega zakręcona tymi zmianami czasu i 13-godzinnym lotem. Niedzielne popołudnie, bez HP, nawet w Tajlandii, gdzie ciepło i beztrosko, to jak schabowy bez mizerii. To prawda, Kasiu, że schabowy bez mizerii to do niczego, a w ogóle do Tajlandii to bym znowu tak bardzo chętnie kiedyś poleciał. Bardzo dobrze mi się ten kraj kojarzy i mam nadzieję, że w końcu się uda. Już w końcu pootwierali, więc jest taka szansa, miejmy nadzieję. Piotr z kolei pisze tak. Szczęść Boże! Od jakiegoś czasu codziennie przy śniadaniu słucham wstawaków, a że jem dość wolno, to uzupełniam pozostały mi czas historiami. A że miks, wstawaki plus historie potłuczone, trwa zdecydowanie dłużej niż zjedzenie śniadania, to potem siedzę nad pustym talerzem i kubkiem i słucham. Chłopie, co ty, nie masz roboty? Ale ostatnio musiałem przerwać słuchanie, tak? Czasem jednak mam coś do zrobienia, no właśnie. I dosłuchałem do końca, leżąc na kozetce rehabilitacyjnej, rażony prądami o niskiej częstotliwości. Inni pacjenci korzystający z rehabilitacji w tym samym czasie co ja jakoś dziwnie na mnie spoglądali po zakończonych zabiegach. Ciekawe dlaczego. Naprawdę jest, kochani, takie coś jeszcze jak po prostu rażenie prądami? Matko Piotrze, mam nadzieję, że to nie boli. No i pewnie, że pomaga. Paweł. Ojcze Adasiu, słucham historii dzisiaj potłuczonych, mając za sobą tydzień, w którym urodził się mój syn Dawid. To był czas, gdy historia życia nam się potłukła i nagle o dziwo skleiła z Bożą pomocą. Nasz synek jest skrajnym wcześniakiem. Lekarze mówili, że mój syn umrze po urodzeniu, dlatego po porodzie go ochrzciłem od razu. Bóg chciał inaczej napisać tę historię. Byłem świadkiem wskrzeszenia mojego kochanego synka. Jeśli przypadkiem znajdziesz mój komentarz, proszę cię o mszę świętą w intencji Dawidka. Jest w szpitalu w stanie ciężkim, a od dziś ciężkim, stabilnym. Pozdrawiam, Paweł, którego być może pamiętasz z Beczki Krakowskiej. Pawle, wiele było Pawłów, więc nie wiem, o którym Pawle mowa, ale obiecuję, że o tobie, o Dawidku, o waszej rodzinie bardzo będę w modlitwie pamiętał. Wy też, kochani, pamiętajcie o tym wcześniaczku, żeby był z nami. Ewki pisze tak. Ojcze Adamie, u mnie słuchanie HP to taki paradoks. Zawsze jak jadę samochodem, to słucham, żeby nie przysnąć. Zawsze, kiedy nie mogę wieczorem zasnąć, to włączam, żeby się uspać. Puszczam też przy klientach, gdy robię makijaże. No kocham. Słuchać, jak Bóg z każdego, nawet największego zła, zawsze potrafi wyciągnąć jeszcze większe dobro. No rzeczywiście, to trochę takie dziwne, nie? Tutaj się obudzasz, tutaj się zasypiasz, a to, że w ogóle puszczasz przy klientkach, to szacun, naprawdę, fajnie. Dziękuję Ci za takie propagowanie. Mam nadzieję dobrych treści. I wreszcie Onyx, tak pisze. Ojciec, no nie uwierzysz. Byłeś dzisiaj ze mną od 7 rano na grzybach. Mgła, wilgoć, poranny chłód, pajęczyny i moje ukochane podgrzybki. Ojciec, zebraliśmy razem wystarczająco, żeby na obiad było pieczone mięsiwo z sosikiem grzybowo-śmietanowym i pieczoną dynią zamiast ziemniora. Ot taka sytuacja, w której słuchałam HP. PS, jakoś sobie ojca, zwierzę przecież wielkomiejskie, nie wyobrażam na grzybobraniu. Tam trzeba trochę cierpliwości, jak do stania w kolejce. Onyksie, kochany, to prawda, Onyksie, że ja bym na grzybach po prostu chyba umarł z nudów. Wiem, że to w ogóle fajne, że po lesie chodzić i tak dalej, ja to wolę, wiecie, wśród spalin i wśród wieżowców, ale fajnie, że mogłem Ci towarzyszyć na grzybach. Mam nadzieję, że to był dobry czas. Kochani, tyle wstępu, tyle komentarzy od Was. Bardzo Wam jak zawsze dziękuję za to wszystko, co piszecie. Naprawdę lubię to czytać i też lubię Wam o tym czytać. Tyle wstępu. Robimy czołóweczkę i potem będzie historia właściwa. Zapraszam. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Iwonie, co egoistką w końcu została. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie i gorąco Was witam we właściwej części naszego podcastu, naszych historii i zapraszam na kolejną historię. Nie jest jakoś dzisiaj bardzo, bardzo długa, aczkolwiek myślę, że ważna, też taka, no jak to zawsze, potłuczona w końcu, takie to historie tu czytamy. Nie widzę, kochani, w mailu, w sensie wiadomości, żadnej prośby o zmianę imienia, więc zostało tak jak jest. Tylko nie mam do Was taką prośbę. Ci, którzy prosicie o zmianę imion, to błagam, nie proście, niech ojciec zmieni imię, tylko zróbcie to sami, w takim sensie w tekście szczególnie, kiedy piszecie, bo jest mi potem bardzo trudno wychwycić, gdzie jest zmienione, gdzie ja sam muszę zmienić, po prostu czasem się mylę i potem muszę to jakoś edytować i tak dalej, no dużo roboty z tym jest. Więc jeżeli oczywiście chcecie zachować jakąś anonimowość, co dla mnie zrozumiałe i oczywiście bardzo to szanuję, to proszę sami zmieniajcie w historii te imiona, dobrze, żebym nie musiał redagować waszych tekstów od początku. Tutaj nie widzę takiej prośby, więc zostajemy z Iwoną. Posłuchajcie tej naprawdę bardzo pięknej historii. Mam nadzieję, że moja historia będzie inspiracją dla każdej osoby, która modli się za kogoś innego. Chciałabym tym wpisem pokazać, jak moja mama Urszula modlitwą i poddaniem się woli Bożej pomogła mi zmienić moje życie. Jako młoda dziewczyna zawsze myślałam, że najpierw zrobię karierę, a na męża i dzieci to przecież przyjdzie czas. I tak też żyłam. Nie miałam chłopaków w liceum ani na studiach. Nie bardzo mnie wtedy interesowali, gdyż dla mnie związek miał zakończyć się ślubem, no i założeniem chrześcijańskiej rodziny. A w tamtym czasie jeszcze tego nie chciałam, a przecież nie będę zwodzić chłopaków. Moje koleżanki i starsza siostra jednak zakładając rodziny dalej robiły swoje w życiu zawodowym, więc ja w końcu zapragnęłam mieć kogoś u swojego boku. No i tak się stało, że się znalazł od razu. Poznany w barze Łukasz pokazał mi zupełnie inny świat. Świat dziki i spontaniczny. Niestety, świat bez Boga. Chłopak ten nie dość, że nie chodził do kościoła, to jeszcze był alkoholikiem. Ale ja naiwnie wtedy myślałam, że przecież się zmieni. Bo ja przecież jestem wierząca, no i nie wyobrażam sobie, że mogłabym wyjść za mąż za niewierzącego i w dodatku alkoholika. Niestety, jak to bywa w życiu, to on zaczął mnie sprowadzać coraz niżej na coraz gorszą drogę. To ja przestałam chodzić do kościoła i się modlić. Na Boże Ciało akurat procesja szła koło naszego okna w bloku, w którym wynajmowaliśmy mieszkanie, tak, bez ślubu. On z kolegą wyśmiewali się z ludzi biorących udział w procesji, a ja w drugim pokoju tęskniłam za byciem członkiem tej procesji, ale nie miałam odwagi, żeby tam iść, no bo on nie poszedł. Dzisiaj wiem, że to było głupie, ale wtedy oddaliłam się od Boga i nie miałam Ducha Świętego, który dałby mi siłę, by zerwać tę znajomość i żyć po Bożemu, no czyli tak jak trzeba, po swojemu. Tu muszę przerwać. Muszę przyznać, kochana Iwonko, że ten akapit bardzo mnie poruszył, wiesz? To mieszkanie, tak, gdzie mieszkaliście właśnie razem bez ślubu, gdzie wiedziałaś, że to nie jest ten człowiek, tak, którego pragniesz, i ta procesja Bożego Ciała przechodząca pod oknem, i ty tęskniąca, żeby być na tej procesji, a nie wśród tych właśnie chłopaków, którzy śmieją się z tych ludzi w tej procesji. Jakoś bardzo to jest poruszające, takie serce, które chce czegoś zupełnie innego, nie? Widzi, że jego rzeczywistość jest odległa od tego, czego chce, a mimo to trwa w tej rzeczywistości. Kochani, abstrahując teraz od sytuacji Iwonki, nie? Zobaczcie, ile jest takich sytuacji w naszym życiu. Gdzie jakby pragniemy czegoś innego, chcemy być gdzieś indziej, a jakoś świadomie tkwimy w jakimś złu, w jakiejś małości, nie? Bardzo mnie poruszający jest ten akapit z tą Iwoną siedzącą w pokoju drugim, słyszącą te śmiechy z tej procesji, myślącą, Boże, jak chciałbym być na dole, żeby to ze mnie się śmiali, nie? Posłuchajcie dalej. Moja mama strasznie cierpiała, widząc mnie w takim związku. Przy każdej okazji mówiła mi, że to nie jest chłopak dla mnie, że ja się przy nim staczam, że to alkoholik i że nic z tego nie będzie. Ale ja, pełna romantycznych marzeń, wychowana przez bajki Disneya, czyli pierwszy chłopak to musi być już ostatni, wierzyłam, że on się zmieni, że miłość, która nas połączyła, przecież wygra i on na pewno wygra z chorobą alkoholową i że jeszcze się nawróci. Dzisiaj wiem, że to była bzdura, a z tego związku czerpał tylko on. Ja nie dostawałam tam absolutnie nic. Niemniej trwałam w tym związku i byłam coraz bardziej nieszczęśliwa. I wtedy moja mama, która się cały czas za mnie modliła, powiedziała Bogu, tak, zrobię to. Nie tylko się modliła, ale kupiła mi i moim siostrom bilety na wydarzenie Jezus na stadionie. To takie rekolekcje, które poprowadził ojciec John Boschobora. Poszłam, bo byłam ciekawa, jak to wygląda. W końcu ja cały czas byłam jakoś tam wierząca, chociaż już zasadniczo nie praktykująca. To był pierwszy strzał w dziesiątkę. Wyszłam z mojego bagna i zobaczyłam, że można żyć inaczej, że można żyć szczęśliwie. Bóg pokazał mi wtedy małżeństwo mojej koleżanki ze studiów, która przyszła na to wydarzenie razem z mężem i że my się w ogóle tam spotkałyśmy, przecież tam było tyle ludzi, a ja właśnie na nią trafiłam. Jak dziś pamiętam, że pomyślałam, wracając tramwajem do mojego bagna, że ja chcę inaczej żyć. No ale niewiele wtedy z tym zrobiłam niestety. Ziarno zostało rzucone, ale ta gleba nie była jeszcze żyzna. Żyłam dalej w tym swoim bagnie, tęskniąc za prawdziwym, szczęśliwym życiem. Przecież ja jestem idealna, ludzie mnie zawsze chwalą, no to i mój chłopak w końcu wyjdzie na prostą i będziemy razem szczęśliwie żyć, będzie idealny i... No dobra, szatan mnie omotał i tyle. Pierwszy musi być ostatni, no bo przecież inaczej to wstyd. Poza tym, jak mój pierwszy zostanie moim mężem, to może będę miała ten taki mniejszy grzech, nie? Że żeśmy tak wcześniej grzeszyli, bo potem to będzie mąż. No a zresztą jak ja go mogę zostawić? Przecież on jest taki opuszczony przez innych. Jak ja go jeszcze zostawię? No to już przecież nikt nie będzie, w sensie nikogo nie będzie miał. No i tak trwałam w tych beznadziejnych myślach, a on mną manipulował jak chciał. Na gwiazdkę dostałyśmy od mamy najlepszy prezent, jaki można sobie wymarzyć, choć wtedy o tym nie wiedziałam. Mianowicie dostałyśmy płytę z rekolekcjami ojca Szustaka. Dzisiaj już nie pamiętam dokładnie, o czym to było, ale ojciec opowiadał o Mojżeszu, który szedł w przepaść, nie wiedząc zupełnie, co go spotka. I to mi ciągle nie dawało spokoju, to ze mną zostało. Moje serce wiedziało, co robić, tylko kurczę, nie byłam gotowa, żeby skoczyć w tą przepaść, o której on mówił. W lutym czy marcu moja mama znowu powiedziała: tak Boże, możesz się mną posłużyć. Miała odwagę, żeby znowu kupić bilet na rekolekcję. Tym razem na rekolekcję ojca Jamesa Manjakala. Mama oznajmiła mi i mojej siostrze, że kupiła dwa bilety i że któraś musi z nią iść i że nie ma mowy o odmowie. Podzieliłyśmy się z siostrą, że ona idzie w piątek, ja pójdę w sobotę, a się zobaczy, która pójdzie z mamą w niedzielę. To był chyba właśnie ten moment, od którego tak naprawdę zaczęło się moje nawrócenie. Kiedy jakoś skoczyłam w przepaść za Bogiem. Tuż pod koniec rekolekcji w sobotę wszyscy trzymaliśmy się za ręce, klęczeliśmy i każdy miał się modlić w swoich intencjach tak po cichu. Ja oczywiście modliłam się o wszystkich, tylko nie o siebie. Modliłam się o mamę, o siostry, o tatę, o mojego chłopaka i tak dalej. No bo jak oni będą zdrowi i szczęśliwi, to przecież ja też będę. I wtedy Jezus przyszedł do mnie. W ułamku sekundy poczułam niewyobrażalną miłość i pytanie, które wszystko zmieniło. Pytanie, które brzmiało: dlaczego uważasz, że ty nie zasługujesz? Duch Święty dopowiedział mi oczywiście potem, że chodziło o miłość Boga. Dlaczego uważasz, że ty nie zasługujesz na miłość Boga? Do dzisiaj stają mi łzy w oczach, gdy sobie to przypomnę. Jezus odkrył to, co szatan mi wmówił, a czego nie byłam świadoma. Ja wcale nie chciałam, żeby wszyscy naokoło byli zdrowi i szczęśliwi. Ja chciałam Boga, bo z Nim da się przejść przez wszystkie kłopoty swoje i rodziny i w ogóle cokolwiek by tam się nie działo, ze spokojem duszy. To jedno krótkie pytanie rozwaliło całkowicie moje serce. Od tamtej pory zaczęłam modlić się głównie o siebie. Zrozumiałam, że to wcale nie jest samolubne, bo ja też grzeszę i tylko łaska Boża może mnie wyzwolić z moich grzechów. To nie chodzi o tego mojego chłopa, o to, żeby on się nawrócił, tylko o mnie. Zaczęłam chodzić do kościoła i powoli zmieniać swoje życie. No, nawrócenie nie polegało niestety od razu na tym, że ja rzuciłam tego chłopaka, choć już nie mieszkaliśmy razem. Zajęło mi to jeszcze kilka miesięcy, ale z każdą chwilą coraz bardziej ufałam Duchowi Świętemu i szłam za Nim, bo zaczęłam żyć po Bożemu i było mi z tym cudownie, pomimo pretensji Łukasza. Duch Święty mnie prowadził, Jego znaki były wtedy bardzo widoczne. Któregoś dnia poczułam, że właśnie w tej chwili mam wstać i jechać do Łukasza po prostu bez uprzedzenia. Wymyśliłam jakiś pretekst i pojechałam. W głowie brzmiało mi jedno zdanie. On tak właśnie żyje, jeśli z Nim zostaniesz, to też tak będziesz żyć. I potem cały czas w mojej głowie było pytanie ojca Szustaka: naprawdę? Naprawdę tego chcesz? Kurde, jakbym siebie słyszał, naprawdę. Jak weszłam do jego pokoju, Wrócił wtedy do mieszkania swojej mamy. Kurtyna spadła i zobaczyłam prawdę. Jezu, ja nie chcę tak żyć. Był wtedy lekko podpity, palił papierosy w pokoju i pisał na Messengerze z moją koleżanką oczywiście. Zerwałam wtedy z nim na dobre, natychmiast. I już nigdy więcej się z nim nie kontaktowałam, chociaż on próbował potem jeszcze jakiś czas, stosując takie standardowe metody manipulacji. Każdy alkoholik takie ma. Tylko, że one już na mnie nie działały. Miałam siłę Ducha Świętego, by odrzucić te wszelkie próby powrotu. Powoli potem leczyłam się ze swoich ran. Nie był to oczywiście łatwy okres mojego życia, wręcz przeciwnie, ale nie wiedziałam, co dalej. Gdyby nie modlitwa, rekolekcje w internecie i w kościele oraz wsparcie rodziny, pewnie bym rozpaczała dłużej, że mi nie wyszło tak, jak sobie to wymarzyłam, gdy byłam dzieckiem. Jak zaczęłam znowu szukać męża, to już z Bogiem szukałam. I tylko tak chcę. Zmówiłam całą Pompejankę w intencji dobrego męża dla siebie i kilka miesięcy później pojawił się Piotr. Taki mężczyzna, o jakim marzyłam. Wniosek prosty. Marzenia spełniają się, ale tylko z Bogiem. Amen. Nie jest oczywiście idealny, to jasne. To nie jest żaden książę z bajki, ale jest mądry, opiekuńczy, a co najważniejsze, pyta też o moje potrzeby i stara się je zaspokajać. Związek jest obustronny. Zawsze będę pamiętała, że nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem, gdyby moja mama nie pozwoliła Bogu działać jej rękami. Bez tych rekolekcji na płycie i na żywo nie wiem, czy miałabym odwagę zerwać z tamtym życiem, czy nie byłabym usidlona manipulacjami alkoholika. Nie każdy, kto się modli za innych, a nie widzi poprawy sytuacji, pozwoli Bogu działać. Duch Święty da wam odwagę. Trzeba brać przykład z Maryi. Tak, Boże, zrobię to. Moja mama wzięła, jestem jej za to i będę za to dozgonnie wdzięczna. Iwona. Iwonko, kochana, bardzo, bardzo dziękuję ci za twoją historię. Bardzo dziękuję, że napisałaś, że zostawiłaś nam tę historię. Wiem, Iwono, że nazwałaś tę historię trochę inaczej, trochę bardziej o mamie i mam nadzieję, że nie odbierzesz tej mojej decyzji o zmianie tytułu tej historii w jakiś zły sposób. Też bardzo, bardzo chciałbym twojej mamie podziękować za tą modlitwę wytrwałą, za to, że tak męczyła, tak świdrowała, tak po prostu nieustannie podsuwała różne rozwiązania. Mamo, mamo, jesteś wielka. Cudownie kochasz swoją córkę, cudownie. Ośmieliłem się zmienić ten tytuł, kochani, bo chciałbym, żebyście ten tytuł usłyszeli, bo bardzo wielu z nas tego potrzebuje. Kochani, to jest taka historia, gdzie, zauważcie, nasza główna bohaterka zapomniała o sobie, nie? Kiedy właśnie, dobrze wychowana, katoliczka, tak? Kiedy napotkała po prostu chłopaka, który się nie nadawał na męża. No to postanowiła, że zapomni o sobie, tak? I no właśnie, i go wydobędzie. I oni oczywiście w samej takiej chęci nie ma nic złego, to jest jasne. Ale co będzie pewnie oczywiste, tylko jakoś my to nieoczywiście nie robimy tego w życiu. Warto pamiętać, że Pan Jezus mówi, że bliźniego się kocha jak siebie samego. Jeżeli nie kochamy najpierw siebie, jeżeli nie zadbamy również o własne szczęście, to nie będziemy w stanie zadbać o szczęście innych, nie? No i zobaczcie, tutaj jest to bardzo pięknie pokazane, tak? Gdzie, zobaczcie, był tam taki fragment, nie? Gdzie ona myślała, no ale jak od niego odejdę, tak? To przecież on zostanie zupełnie sam, to kto mu pomoże, kochani? Nie da się małżeństwa, nie da się związku, nie da się takiej przyjaźni budować na działalności charytatywnej. Oczywiście, że w każdej miłości jest pewien element charytatywny, czyli taki moment pomocowy, jasna sprawa. Ale on nie może być po prostu głównym powodem tego, mało tego. Ktoś też musi chcieć skorzystać z tej pomocy, nie? To nie tak, że jak ktoś ma jakieś problemy, to trzeba go od razu zostawiać, to jasne. Ale po pierwsze, jeżeli od początku takie problemy było, to warto, zanim się w taki związek wejdzie, zobaczyć, czy te problemy w ogóle są rozwiązywane. A nawet jeżeli jakoś już związek jest i te problemy są, to znowu trzeba sprawdzać, czy ktoś ma jakąkolwiek ochotę na wychodzenie z nich. Jeżeli mamy alkoholika przed ślubem, który nic z tym nie robi, to mamy naprawdę prawie żadne szanse, że będzie z tego jakikolwiek związek. Zobaczcie, jak pięknie tutaj Pan Jezus podpowiedział, nie? Ona kiedy na tym spotkaniu, to jest cudowny moment, bardzo kocham ten moment tej historii, kiedy na tym spotkaniu się modliła za wszystkich innych, nie? Za rodzinę, za chłopaka, o zdrowie, o siostry, o... Kochani, takich katolików jest bardzo dużo, którzy ciągle o wszystkich pamiętają. To jest w ogóle bardzo piękne, bo to jest w ogóle ładne serce, tak? Które się rozgląda po innych, szuka, komu może pomóc, jak tam kogo może wesprzeć. Ale jesteś jeszcze ty i ten Duch Święty, który właśnie mówi jej w sercu, tak? Który mówi jej w sercu, Dlaczego myślisz, że jesteś niegodna? Dlaczego nie chcesz na siebie spojrzeć? Dlaczego uważasz, że nie zasługujesz? Ciebie Bóg chce kochać przede wszystkim. I to nie znaczy, że innych nie chce. A dopiero jak ty będziesz wypełniona miłością, będziesz w stanie zdrowo kochać innych. I jeszcze ten drugi moment, który bardzo mi się podoba. Nie dlatego, że ja tam jestem wymieniony, kochani, tylko bardzo mi się podoba ten moment, kiedy ona zobaczyła nagle w takiej jasności, nie? To jest taka łaska Ducha Świętego. Zobaczyła w takiej jasności to życie, w które miała niby wejść, nie? Życie tego chłopaka, który właśnie pijany z papierosami na Messengerze piszesz koleżankom, tak? I ona nagle ma to pytanie w głowie. Naprawdę? Naprawdę tak chcesz żyć? Konie, takie zdanie często powtarzam. Jak przychodzą do mnie ludzie w jakichś takich sytuacjach pomajganych, nie? I opowiadają mi o tym, jak są krzywdzeni, jak są traktowani i tak dalej. I często właśnie są tacy spolegliwi tutaj, jakby nie pamiętając o sobie, nie szanując siebie. Ja mówię, naprawdę chcesz czymś takim być? Konie, to jest zdanie, które warto mieć w głowie. Może ktoś z was teraz, jak tego słucha, właśnie jest w jakiejś takiej sytuacji, gdzie ktoś cię nie szanuje, gdzie ktoś, nie wiem, może próbujesz od lat, tak, coś zrobić, a ten ktoś nie wykonuje żadnego ruchu, ten ktoś cię po prostu poniża, ten ktoś nie daje ci miłości, mimo że powinien. Naprawdę chcesz w tym być? My się, kochani, oszukujemy, nie? To stąd się wzięło to takie głupie, strasznie głupie zdanie, że miłość jest ślepa. Nie, kochani. Prawdziwa miłość nigdy nie jest ślepa. To nieprawdziwa miłość jest ślepa. Miłość, która jest prawdziwa, zawsze widzi to, jak jest naprawdę. Czyli co ja w tym wszystkim robię, co z tego mam, co się we mnie dzieje, jakie są owoce, jaki jest ten drugi, nie próbuję tego załgać jakimiś wymyślonymi rzeczami i tak dalej. Prawdziwa miłość nigdy nie jest ślepa. I właśnie ten moment, naprawdę, naprawdę tego chcesz? Tak chcesz, żeby wyglądało twoje życie? To jest łaska od Ducha Świętego, który po prostu przychodzi z takim rozbłyskiem prawdy w naszym życiu. Kochani, ważna historia. Ważna historia. Jestem przekonany, że na pewno część z was, słuchając tego, do kogoś ona jest skierowana, kto jest właśnie w podobnej sytuacji, musi to usłyszeć. Trzeba zostać w życiu egoistą. W tym najlepszym sensie oczywiście tego zdania. I też warto mieć taką mamę. Warto mieć kogoś, kto się modli nieustannie. Mało, dziękuję ci bardzo, że tak się modliłaś za swoją córkę. Tak jak pamiętacie, tak jak święta Monika, która się modliła za swojego syna Augustyna, nie? Podobne historie. I bardzo ładna ta zachęta Iwony na końcu, tak? Jeżeli się modlicie i nie widzicie poprawy sytuacji, spokojnie. Pozwólcie Bogu działać. Módlcie się wytrwale. Oczywiście działajcie też. Zobaczcie, jak piękna jest ta mama. Ona nie tylko się modliła, tak? Ona też działała. Ona podsuwała bardzo konkretne pomoce, rozwiązania. To nie jest tylko zamadlanie rzeczywistości, nie? Tylko rzeczywiście podsuwała konkretne próby, żeby pomóc, nie? Bardzo to piękne. Bardzo serdecznie Iwono i mamo Iwony pozdrawiam was i naprawdę bardzo się z tej historii cieszę. Mam nadzieję, że ona przyniesie jakąś pomoc temu, kto, nie wiem, może właśnie teraz, może jakoś niedługo, albo kiedykolwiek, kiedy będzie tego słuchał, potrzebuje, no właśnie, usłyszeć taką historię. Kochani, to by było chyba na tyle, tak mi się wydaje. Pewnie się usłyszymy niedługo w jakimś następnym odcinku, wiadomo. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Iwony i dla mamy Urszuli, żeby tutaj też padło jej imię. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia pewnie za tydzień. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.